Przystanek Kultura. 32 minuty po godzinie 15. Tadeusz Marek przy mikrofonie, Piotr Kołek za sterami. A wczoraj, szanowni państwo, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Dziś natomiast nie przestajemy kolędować, także w przystanku Kultura. Już za chwilę okaże się dlaczego, natomiast wskazać należy, że dzisiaj 27 dzień grudnia, a to oznacza, że to ostatnie 5 dni roku Włodzimierza Tetmajera i dlatego właśnie witam w studiu Joannę Zdebską-Schmidt, kierowniczkę Rydlówki Oddziału Muzeum Krakowa, chociaż no mam wrażenie, że dzisiaj powinienem powiedzieć, że przede wszystkim Tetmajerówki.
No tak, w pewnym sensie rok Włodzimierza Tetmajera myślę, że dla wielu odkrył, czy podkreślił, że Rydlówka, którą wszyscy znają z wesela Stanisława Wyspiańskiego, to tak naprawdę Tetmajerówka, bo to Włodzimierz Tetmajer był pierwszym budowniczym tego domu, pierwszym właścicielem, a wesele Lucjana Rydla odbyło się właśnie w Tetmajerówce, w domu, którego gospodarzem był Włodzimierz Tetmajer.
To był dla was ważny rok, prawda? Bo to był taki rok, w którym Rydlówka, Muzeum Krakowa, ale Rydlówka w sercu tego Muzeum Krakowa, jeśli idzie o rok Włodzimierza Tetmajera, poruszyła nie tylko Kraków, ale także całą Polskę.
No to był wyjątkowy rok, to niewątpliwie. Włodzimierz Tetmajer jako patron tego roku, myślę, że znowu połączył i miasto, i wieś, połączył Kraków i różne inne miejscowości, połączył różne instytucje kultury, nie tylko muzea. W tym roku i zaczęliśmy go od kolędowania, zaczęliśmy tak naprawdę ten rok jeszcze w ubiegłym roku de facto, bo zaczęliśmy 29 grudnia 22 roku właśnie od takiego uroczystego kolędowania i przejścia z Bronowic do Krakowa. I w ciągu tego roku śpiewaliśmy, faktycznie bardzo dużo śpiewaliśmy, odbywały się koncerty zarówno muzyki poważnej, jak i muzyki ludowej, jak i muzyki inspirowanej twórczością Włodzimierza Tetmajera. Tworzyliśmy własne dzieła na różnego rodzaju warsztatach, na konkursie, podczas którego uczestnicy odtwarzali twórczość Włodzimierza Tetmajera z wykorzystaniem fotografii i filmu. Oprócz tego rozmawialiśmy dużo o Włodzimierzu Tetmajerze, trochę na takich wykładach popularno-naukowych, a trochę podczas konferencji naukowej, która miała miejsce w listopadzie. Obsadziliśmy też malwami kawałek Polski, z czego szalenie się cieszymy. To była taka akcja społeczna. Ja wiem, że może malwy nie są pierwszym kwiatem, które powinno się kojarzyć z Tetmajerem, chociaż nam się skojarzyły z racji na to wiejskie obejście. A oprócz tego coś, co było absolutnie sercem na roku Włodzimierza Tetmajera, udało się zorganizować ogromną, pierwszą w takiej skali wystawę monograficzną, która miała miejsce w Pałacu Krzysztofory od czerwca do listopada tego roku. To była wystawa absolutnie niezwykła, o ogromnym rozmachu, ale jej siłą było to, że zbierała obrazy do tej pory rozproszone absolutnie po całej Polsce. I ja osobiście, przemierzając tę salę, miałam wrażenie, że cofam się w czasie, że mogę oglądać Bronowice oczami Włodzimierza Tetmajera, zobaczyć z jednej strony te niesamowite barwy, tą energię i tą siłę, ale z drugiej strony coś, co myślę, że było też ogromną siłą tej wystawy, że ta wystawa pokazywała, że Włodzimierz Tetmajer to nie był taki optymista, który malował same piękne obrazki, tylko to był człowiek bardzo twardo spotępający po ziemi, który doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co go otacza. I zawarł to wszystko w swoich obrazach. Chociaż może niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale jednak ukryte pod tą czerwienią i tą czasem pozorną radością.
Czujesz, że ten rok Włodzimierza Tetmajera zbliżył także samą ciebie do Włodzimierza Tetmajera? Czujesz, że zbliżyłaś się do niego jakoś szczególnie? Czy on zawsze był ci bliski?
Znaczy, na pewno odkryłam nowe aspekty jego funkcjonowania i życia.
Co ci zaskoczyło we Włodzimierzu?
Chyba utwierdzenie się w przekonaniu i taka niesamowita jego konsekwencja. Znaczy, to jest niesamowite, jak ten człowiek naprawdę w każdym aspekcie swojego życia, zarówno w swojej twórczości artystycznej, w życiu prywatnym, w życiu społecznym, w życiu politycznym, był tak niesamowicie konsekwentnie otwarty na innych, ale też podążający swoją drogą. On łączył przeciwieństwa, absolutnie.
Człowiek młodej Polski, ale równocześnie trochę człowiek renesansu, no bo to artysta, naukowiec, ale równocześnie społecznik, działacz polityczny, który umiejętnie te wszystkie światy w swoim życiu łączył. Ale mam wrażenie, że te światy w jego życiu łączyło także pewne zaplecze ideowe i zastanawiam się, czy udało wam się je zrekonstruować. Co prowadziło Włodzimierza w tych jego wszystkich działaniach?
Myślę, że taki właśnie ogromny szacunek dla drugiego człowieka. On wiedział, jakie są jego poglądy i on się ich trzymał, ale równocześnie nie przekreślał innych dlatego, że mieli inne poglądy albo że mieli inne doświadczenia czy inne zaplecze. I to jest w tym wszystkim niesamowite. Niesamowity też jest jego stosunek do Anny, swojej żony. Z jednej strony ta ogromna taka miłość, uwielbienie, ale z drugiej strony też fakt, że on nigdy nie próbował jej zmieniać. Pochodzi z dwóch różnych światów, kompletnie tak naprawdę czym innym się de facto zajmowali. I potrafili żyć razem bez konieczności dostosowywania jakby się na siłę do tego drugiego. On pozostał sobą, ona pozostała sobą. Myślę, że szczególnie dzisiaj Włodzimierz Tetmajer naprawdę może być postacią bardzo inspirującą i byłoby wspaniale, gdybyśmy chociaż tak troszeczkę umieli jak on z jednej strony zachować swoją tożsamość przy tym szacunku dla drugiego człowieka, dla odmiennych poglądów. Coś, co dla mnie osobiście też było zaskakujące i niesamowite, że ten Tetmajer, który był taki pełen energii, który mówił, co myślał, który był tak bardzo, można powiedzieć, porywczy, równocześnie był dyplomatą i to był znakomitym dyplomatą. Znaczy, nie wiem, jak on to robił, ale miał w sobie to coś.
Miał w sobie to coś, mówi w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura Joanna Zdebska-Schmidt. My dzisiaj podsumowujemy, poniekąd, rok Włodzimierza Tetmajera, który swoje źródło ma w działaniach Muzeum Krakowa. I zastanawiam się, czy to w Muzeum Krakowa, w Krzysztoforach, czy może w Rydlówce narodził się ten pomysł, żeby Włodzimierza Tetmajera przypomnieć i żeby on był po prostu na językach, żeby włożyć go na języki w 2023 roku.
Ta nasza przygoda, bo chyba mogę tak to nazwać, z Włodzimierzem Tetmajerem rozpoczęła się de facto jeszcze w 2021 roku, kiedy jeden z członków rodziny Tetmajerów, mieszkający notabene nad morzem, czyli na drugim końcu Polski.
Pokazałaś tak zdradzę trochę radiowej kuchni, że myślałem, że powiesz za Miedzą po prostu. Ale to nad morzem.
On nad morzem, tak. Zadał nam pytanie, czy coś planujemy, czy chcielibyśmy jakoś upamiętnić Włodzimierza Tetmajera. I można powiedzieć, że to był taki katalizator, taki moment, w którym zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić. Wtedy narodził się pomysł tego, żeby to upamiętnienie dotyczyło nie tylko wystawy monograficznej, czy takich działań, które zwykle się podejmuje, że Włodzimierz Tetmajer zasługuje na to, żeby upamiętnić go nie tylko lokalnie, ale właściwie ponadlokalnie, ponieważ jest to postać ważna nie tylko dla Krakowa, ale jednak dla całego państwa.
Ta wystawa monograficzna się skończyła. Rok Włodzimierza Tetmajera też powoli dobiega końca, ale zastanawiam się, gdzie można byłoby poszukiwać informacji o Włodzimierzu Tetmajerze. To jest takie pytanie, które skłania się w stronę tych, którzy być może nie zdążyli zobaczyć wystawy albo wziąć udziału w wydarzeniach, które przygotowaliście, a są ciekawi tego bliskiego spotkania z Włodzimierzem Tetmajerem. Co wtedy warto zrobić? Gdzie warto zajrzeć? Co warto zobaczyć?
Tak naprawdę postać Włodzimierza Tetmajera nadal, mimo wszystko, nie jest jakoś świetnie zbadana i opisana. Jest to coś, co jest jeszcze do zrobienia. Tu wszystkich słuchających nas naukowców zachęcam do działania. Na pewno powstał znakomity katalog do wystawy monograficznej. Tam jest sporo informacji, a przede wszystkim zebrane są dzieła Włodzimierza Tetmajera. To jest piękna, barwna książka, do której bardzo zachęcam, czyli Tetmajer, siła barw i temperamentu. Jest książka, znakomita książka Dłużyka, która czyli Sława w Panie Włodzimierzu. Chyba właściwie jedyna taka biografia Włodzimierza Tatmajera opowiadająca całe jego życie. I jest też znakomita książka Moniki Śliwińskiej, Panny z Wesela, która może nie mówi bezpośrednio o Włodzimierzu, ale poprzez Annę przybliża też jego postać, pokazuje trochę od kuchni jego dom i to, jakim był człowiekiem.
Taką grę, zabawę mam dla ciebie w zanadrzu. Tak sobie myślę, mówiłaś o tym, że jak myślisz o Włodzimierzu Tatmajerze, to widzisz jego małżeństwo jako dowód takiej nietuzinkowej osobowości, ale także otwartości. Zastanawiam się, kiedy myślisz o Włodzimierzu Tatmajerze, to czy są jakieś takie obrazy, które obok tego małżeństwa jeszcze przychodzą ci przed oczy, stają ci przed oczyma wyobraźni?
Znaczy, na pewno bardzo mi się mocno z nim kojarzą wszystkie barwy, które są tak mocno obecne w jego obrazach, tak? Ten czerwień, brąz, tak? Ta jakby siła i temperament. Też myślę, że te barwy świetnie oddają jego charakter. To jest z jednej strony. Absolutnie fascynuje mnie jego postawa jako polityka. Znaczy, fascynuje mnie fakt, że on potrafił powściągnąć swój temperament i potrafił być negocjatorem pomiędzy dwiema przeciwnymi stronami politycznymi. Fascynuje mnie też jego taka odwaga, to jest trochę związane z małżeństwem, ale on był taką postacią, która no, zdecydowanie przełamywała
tabu,
z jednej strony
granice.
I tabu, i granice, ale w ogóle generalnie on miał taką umiejętność, że on szedł swoją drogą, niezależnie od tego, co się działo wokół niego. I to dotyczyło zarówno drogi artystycznej, no bo jest jednym z prekursorów malarstwa młodopolskiego, to dotyczy jego drogi prywatnej, no bo w końcu ożenił się z chłopką. To dotyczy jego drogi politycznej, bo to on miał odwagę na posiedzeniu parlamentu w Wiedniu powiedzieć, że Polska ma mieć dostęp do morza i ma być krajem niepodległym. Coś, co w tamtym czasie w ogóle było absolutnie nie do pomyślenia. Więc on był, to jest niezwykłe, jak on był taki konsekwentny w swoim postępowaniu, szedł tą wytyczoną drogą, niezależnie od tego, co się działo wokół niego i co mu za to też groziło. Ale właśnie przy tym pozostawał tak otwarty na innych i chyba nie był skory do tego, żeby też innych krytykować.
Tak słucham cię i myślę sobie, że to musiał być bardzo inspirujący rok.
Zdecydowanie był. I też myślę, że coś, co chyba mogę powiedzieć, że zyskaliśmy, to dzięki Włodzimierzowi Tatmajerowi nawiązaliśmy nowe kontakty, chociażby współpraca z naszymi partnerami tego roku. Wspaniała współpraca z rodziną Włodzimierza Tatmajera, którym bardzo dziękuję za tą otwartość, taką życzliwość. To jest, oni mają to też w sobie, taką otwartość wobec współpracowników.
A zatem w stronę inspiracji będziemy spoglądać także w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania w Przystanku Kultura. Proszę z nami zostać.
Przystanek Kultura.
Za 13 minut będzie godzina 16. Tadeusz Marek przy mikrofonie niezmiennie, Joanna Zdebska-Schmidt niezmiennie w studiu Radia Kraków. Zastanawiam się, Asiu, czy Włodzimierz Tatmajer lubił śpiewać. Czy myślisz, że on lubił, czy że raczej nie śpiewał?
Na pewno lubił, bo są zachowane wspomnienia, że nie tylko sam śpiewał, ale też w jego domu bardzo dużo muzykowano. Stąd tyle koncertów, które odbyły się w tym roku. Są wspomnienia mówiące o tym, jak to jego córki siadały przy pianinie i grały i wszyscy słuchali, ale też są wspomnienia, jak podczas różnego rodzaju, nazwijmy to po współcześnie, imprez, Włodzimierz Tatmajer był pierwszym, który rozpoczynał, czy intonował wspólny śpiew.
Pytanie, czy czysto?
Myślę, że czysto. Oni wtedy wszyscy, my dzisiaj w ogóle niepotrzebnie się tak boimy śpiewać. Myślę, że te 100 lat temu był zdecydowanie mniejszy opór przed śpiewaniem. Nikt się nie zastanawiał, czy śpiewał ładnie, czy brzydko. Ważne było to, żeby coś razem tworzyć. I myślę, że niosło to dużo radości. I myślę, że było nawet piękne i może nawet ładniejsze, niż jak się dzisiaj tak przejmujemy.
Wy ten opór czy dystans będziecie skracać i to dokładnie jutro, bo to jutro odbędzie się zakończenie roku Włodzimierza Tatmajera. My trochę podsumowywaliśmy sobie to, co się wydarzyło w 2023 roku w Rydlówce, w Muzeum Krakowa, ale także w Polsce, za waszą sprawą. Co się wydarzyło wokół postaci Włodzimierza Tatmajera. A kończycie tak, jak zaczynaliście, czyli barwnym korowodem, który będzie rozśpiewany, który będzie rozświetlony głosami wielu, także tych, którzy potrafią pięknie śpiewać.
No tak, faktycznie do wspólnego śpiewania zaprosiliśmy tych, którzy się śpiewać nie boją, również publicznie. Ale ja może najpierw wyjaśnię, bo śpiew to jedno, ale też dlaczego akurat korowód kolędniczy, bo to też nie jest przypadkowe. Włodzimierz Tetmajer poza tym, że właśnie był artystą, że był politykiem i społecznikiem, można powiedzieć, że był etnografem. Może nawet muzealnikiem, można by tak zaryzykować stwierdzenie, ponieważ nie tylko w swoich obrazach, ale również starał się dokumentować w swoich pismach tą wieś, którą miał świadomość, czy te zwyczaje wiejskie, które stopniowo odchodzą. Jednym z takich dokumentów są Gody i Godne Święta, w których opisywał zwyczaje około Bożego Narodzenia. Więc również jest tam kolędowanie.
A co jeszcze jest? Bo ja na przykład ostatnio czytałem, że w powiecie miechowsko-olkuskim, to państwo wiedzą, jak państwo słuchali Przystanku Kultura przed świętami Bożego Narodzenia, na przykład chłopcy wapnem okna zamazywali po to, żeby nie można było ich umyć. I wtedy całą Wigilię trzeba było właśnie spędzić w taki sposób. Zastanawiam się, czy Włodzimierz Tetmajer odnotował coś takiego nieoczywistego.
Czegoś takiego nie kojarzę akurat. Mnie bardziej zaskakiwały pewne określenia, które może nie są charakterystyczne. Między innymi coś, wszyscy kościarze teraz powinni nadstawić uszu, tak zwana podłaźniczka, czyli choinka wieszana u powały, czy u sufitu.
Czyli taka właśnie zwisająca.
Zwisająca, tak, którą Włodzimierz Tetmajer w ogóle w Bronowicach nazywano nie podłaźniczką, a sadem. Więc,
sadem?
Tak, i to było to...
Czyli wieszano na niej jabłka na przykład.
Jabłka też wieszano. Wieszano również tradycyjne ozdoby świąteczne, ale to było jedno z takich określeń, z którym szczerze powiedziawszy wcześniej się nie spotkałam. Też nie jestem etnografem, być może teraz etnografowie się oburzą.
Ale to, co jest dla mnie ciekawe, to co popychało Tetmajera w taką stronę, żeby to badać, żeby to analizować i w końcu jakoś porządkować, spisując.
Myślę, że on zdawał sobie sprawę z tego, że te zwyczaje to jest też jakiś rodzaj naszej tożsamości. Równocześnie sam obserwował, jak ten świat wokół niego się zmienia i chyba miał świadomość, że zmiany zaczęły następować coraz szybciej. Tutaj jako przykład podam tylko fakt, że jego żona Anna podczas ślubu ścięła warkocz, bo to był zwyczaj, prawda? Taki oczywisty. Już Jadwiga, czyli żona Lucjana Rydla 10 lat później, nie zgodziła się na ścięcie warkocza i tego warkocza nie ścięła. Więc to pokazuje, że te zwyczaje w naturalny sposób ewoluowały. Tetmajer był tego świadom, obserwował to i starał
wiedział,
się zachować.
Trzeba zachować. No dokładnie. Właśnie. No to Włodzimierz Tetmajer zachowywał. Wy jesteście zainspirowani i dlatego będziecie, między innymi dlatego, śpiewać kolędę. To się wszystko zacznie o godzinie 15.45 czy też 16.00 przed Rydlówką, prawda?
Tak. Zapraszamy wszystkich do Rydlówki właśnie koło godziny 16.00. Tam zacznie się formować nasz pochód kolędniczy. Co ważne, wezmą w nim udział zarówno górale, czyli przedstawiciele z Charklowie, mieszkańców Charklowej.
Czyli z rodzinnej miejscowości Włodzimierza Tetmajera. To tam 31 grudnia roku 1861 się urodził.
Dokładnie tak. Więc będą i górale, ale będą też bronowianie, czyli między innymi Teatr Złoty Róg, który również się pojawi i będzie również śpiewał te tradycyjne kolędy. Zapraszamy także więc w takim razie krakowian, żeby do nas dołączyli. Wyruszymy tym pochodem tradycyjnym i bardzo barwnym i myślę, że też ciekawym dla państwa, ponieważ pojawią się w nim nie tylko kolędnicy, ale pojawią się też te tradycyjne postacie. Będzie oczywiście gwiazda, ale będzie także postać Huronia. Nie, śmierci nie da.
Nie będzie śmierci?
Może w przyszłym roku.
Aha, czyli w tym roku tak bezśmiertnie. No
w tym roku inaczej trochę, bo postać śmierci będzie reprezentowana, może nie tyle postać śmierci, co przodkowie będą reprezentowani przez tak zwane dziady. Dziady, postacie takie trochę słomiane, trochę futrzane, trochę niepokojące
ale
maski.
Ale nie chochoły.
Nie, choć zapewne niektóre mogą
chochole
przypominać
dziady.
Coś. No, słomy mają.
No słomy mają. No
kryją
dobrze.
Też to
pytanie,
życie w sobie.
Czy róże w środku też mają? Człowieka mają.
No. Na pewno mają człowieka, to jak róże. Ale w każdym razie te nasze dziady się również pojawią. Pojawi się Turoń, więc będą te tradycyjne postacie kolędnicze. Zachęcam, żeby ich zaczepiać, żeby z nimi się bawić, żeby ich prowokować do rozmowy i tego wspólnego śpiewania.
To jest tak, że ja mówiłem o korowodzie, natomiast to zacznie się wszystko od takiego rozśpiewanego tramwaju, prawda?
To znaczy korowód najpierw musi do tego tramwaju dotrzeć,
no,
więc nie.
Tak, no to jest logiczne, że tak, że czyli korowód do pętli tramwajowej Bronowice Małe, tam wsiadacie do tramwaju, śpiewacie.
Tak.
I wysiadacie przy Teatrze Bagatela.
Wysiadamy przy Teatrze Bagatela. Dla tych z Państwa, którzy nie są w stanie dołączyć do nas w Rydlówce, to zapraszam Państwa już na 17.30 na Rynek Główny w Krakowie. W tym czasie, jak my jeszcze będziemy docierać do rynku, to na Rynku Głównym w Krakowie rozpocznie swój koncert Joanna Słowińska, znana z obłędnego wręcz głosu i pieśni inspirowanych właśnie pieśniami ludowymi, więc nikt nie mógł na tej scenie rozpocząć naszego śpiewania. My dołączymy do niej około godziny 18, może trochę wcześniej, zobaczymy jak szybko będziemy szli. I na scenie na Rynku Głównym w Krakowie pod wieżą ratuszową rozpocznie się ta, można powiedzieć, oficjalna część. Będziecie Państwo mogli zobaczyć tak zwaną przebierankę, czyli fragment tak naprawdę takiej szopki opowieści bożonarodzeniowej przedstawionej przez Teatr Złoty Róg.
Napisanej przez Tettmajera, czy stworzonej specjalnie
Nie,
na tę okoliczność?
Stworzonej specjalnie na tę okoliczność, w pewien sposób, może w jakiś sposób inspirowaną też postawą Tettmajera, ponieważ szopka została przepisana na postacie wyłącznie kobiece. Więc będzie to szopka, w której będzie można zobaczyć jej królową i przekupki i usłyszeć, co też się ważnego tam wydarzyło.
To wszystko jutro między godziną 16 a 18.30, a nawet, no nie no, 19 pewnie.
Na pewno się przeciągnie.
No więc właśnie i tego wam życzymy. W ten sposób zakończy się w Krakowie rok Włodzimierza Tettmajera. Natomiast jedno się kończy, drugie się zaczyna. Zaczyna się nowy rok, a w tym nowym roku będą kolejne wyzwania. No i zakładam też, że kolejne plany, także te związane z popularyzacją wiedzy w Rydlówce, ale także w Muzeum Krakowa. No bo wy tak zachęcacie nas regularnie do tego, żebyśmy spoglądali w stronę Młodej Polski i to, zdaje się, pozostanie bez zmian.
Pozostanie bez zmian i ja tutaj trochę zaspoileruję. Dla
no
tych z Państwa, którzy czytali zapowiedzi, zapowiadaliśmy, że na scenie, na Rynku Głównym w Krakowie będzie taka niespodzianka w postaci przedstawienia nowego bohatera. I będzie to może już patron roku, ale będzie to kolejny artysta, którego wystawę będziecie Państwo mogli zobaczyć w przyszłym roku, czyli Wincenty Wodzinowski. Też twórca młodopolski, też jeden z prekursorów malarstwa młodopolskiego, bardzo bliski przyjaciel Włodzimierza Tettmajera. Oni się nawzajem portretowali. Oni wspólnie studiowali i w Monachium, wspólnie malowali panoramę racławicką. Przez całe życie przyjaźnili się, utrzymując ten wspólny kontakt. I to na przykład to Wincenty Wodzinowski był tą osobą, która przemawiała na pogrzebie Włodzimierza Tettmajera. Był mu na tyle bliski, że został do tego wybrany, więc zobaczcie Państwo świat młodopolski i wieś młodopolską, tym razem przez pryzmat innego artysty.
Wczoraj miała miejsce setna rocznica śmierci Włodzimierza Tettmajera. Ja równocześnie tak sobie myślę, że Wodzinowski musiał bywać w Tettmajerówce, prawda? Musiał
Ależ
być gościem Tettmajerów.
Nie raz. Oni się całe życie odwiedzali i ta przyjaźń, można powiedzieć, taka studencka, przetrwała przez całe ich życie, nawzajem się inspirowali, więc myślę, że to będzie kolejny wspaniały artysta, którego mam nadzieję wspólnie odkryjemy i mam nadzieję, który tak podobnie jak Włodzimierz Tettmajer zafascynował nas w tym roku, to będzie kolejny artysta, który zafascynuje nas w roku przyszłym.
Chciałoby się zakrzyknąć, że Rydlówka to nie tylko wesele, prawda?
Zdecydowanie. Ja mam ogromną nadzieję, że po tym roku już wiecie Państwo, że Włodzimierz Tettmajer to nie tylko gospodarz. I mam nadzieję, że przekonacie się z czasem też, że Lucjan Rydel to też nie tylko pan młody, ale Rydlówka, Tettmajerówka to miejsce, w której ta młodopolska sztuka buzuje, a jej wymiary, znaczy ona ma bardzo wiele wymiarów. I to zdecydowanie nie jest tylko wesele.
Asiu, od czego powinniśmy tobie, ale czego powinniśmy wam, jako rydlówce, tam zostańmy życzyć w tym przyszłym roku?
Myślę, żeby została z nami ta energia i te barwy młodopolskie i może ta umiejętność łączenia tych różnych światów. Bardzo chciałabym, żebyśmy byli w takim miejscu, takim miejscem, do którego państwo zawsze po prostu z radością przychodzicie.
A zatem w stronę łączenia tak zakończymy?
Dokładnie.
Z szerokim uśmiechem żegnają się z państwem Joanna Zdebska-Szmidt, kierowniczka Rydlówki. Bardzo ci, Jasiu, dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję.
A także Tadeusz Marek, Piotr Kołek, który audycję zrealizował. Kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia i życząc wszystkiego, co piękne w nowym roku.